ta podwyżka zostanie rozsmarowana na kilka miesięcy. W efekcie tak naprawdę jej nie zauważymy. Okazuje się, że chyba mamy tak zwaną wojnę cenową na rynku sieci detalicznych w Polsce.
Dwóch
czyli mamy coś, czego jeszcze nie mieliśmy. Ja nie przypominam sobie, żebyśmy mieli taką wojnę cenową.
Swoją drogą, czuć, że to już prawie brawa, nie? No, koniec, a to dopiero początek audycji. Szanowny panie Rafale, 1 kwietnia to jest taki moment, w którym no, wiele myśli sobie, a wiem, nie chodzi nam o prima aprilis, ale w kontekście... Ani, ale w kontekście tej wiadomości to może być ważne. VAT na artykuły spożywcze czy na żywność idzie w górę, bo przez długi czas był zamrożony. Gdybyśmy mieli przypomnieć sobie tylko dlaczego?
Bo to była tak zwana tarcza antyinflacyjna, którą wprowadzał premier Morawiecki ze swoim rządem 2 lata temu, początek 2022 roku, bo wtedy już się budziła inflacja tak dość mocno i cały był pakiet, prawda?
Tak
i z tego pakietu po drodze się wycofywano stopniowo, natomiast ten obniżony VAT na żywność nam został aż do
przed
teraz.
Przed wyborami głupio było to robić, więc tak. Można po wyborach.
Tak. I teraz ten VAT na żywność wraca tak właściwie do wcześniejszego poziomu normalnego.
O którym już nie
pamiętamy. Tak, czyli do 5%.
Natomiast możemy to zrobić, bo rozumiem, że skoro to była tarcza antyinflacyjna, to nie chcieliśmy prowokować inflacji, która i tak była duża, żeby rosła.
Tak.
Teraz inflacja jest na poziomie?
Poniżej 3% już
ładnie.
Jest.
Ładnie.
No właśnie, czyli możemy, nie?
Możemy zaszaleć, bo jak podskoczy, to nie zaboli. Tak?
Tak.
Pytanie, czy podskoczy?
No właśnie, bo to, że inflacja spadła, to jest jedna rzecz i jakby... Z tego trudno się cieszyć, bo ktoś mógłby powiedzieć, co z tego, że spadła, skoro jak teraz podniesiemy VAT, to zaraz znowu urośnie właśnie przez ten VAT. Natomiast jest druga okoliczność, która nam troszeczkę... Nikt jej nie planował, ale tak się jakoś zrobiło na rynku, że jest. No to tym bardziej warto właśnie w tym momencie wrócić z tym VAT-em na wyższy poziom, ponieważ okazuje się, że chyba mamy tak zwaną wojnę cenową na rynku sieci detalicznych w Polsce.
Dwóch
czyli mamy coś, czego jeszcze nie mieliśmy. Ja nie przypominam sobie, żebyśmy mieli taką wojnę cenową.
Zastanawiam się też nad tym, szykując się na rozmowę. Tak widowiskowej chyba nie było, bo myślę, że walka na ceny pojawiała się, nawet mogliśmy o tym nie wiedzieć.
To była taka normalna konkurencja tak właściwie. Nie?
Dzisiaj niektórzy mówią, nawet dumpingowe są te ceny, które są w jednej i w drugiej sieci, że tak naprawdę to jest niemożliwe, żeby za tyle sprzedawać, ale ani jeden, ani drugi nie może się wycofać.
Tak, bo
jeden i drugi wygrywa w tym sensie na tym. Natomiast rozumiem, że ponieważ walczą ze sobą w sieci na L i sieci na B...
Ale też nie tylko, bo inne się dołączają. Nie? Pierwszą siecią, która poinformowała oficjalnie, że ignoruje podwyżkę VAT i nie będzie podnosić cen, była Aldi, tak? Czyli też zupełnie nie pomyślelibyśmy akurat o niej, nie? Tak. W tym kontekście. A okazuje się, że te inne sieci też się włączają w to i siłą rzeczy te pozostałe nie będą mogły zostać obojętne i też będą musiały się w to włączyć. I z naszego punktu widzenia konsumentów to jest wspaniała wiadomość. I w tym kontekście faktycznie prawdopodobnie ta podwyżka VAT-u nie wywoła takiego wzrostu cen, jaki mogłaby wywołać w normalnej sytuacji.
To, żebym tylko był wspólnie z naszymi słuchaczami na tym samym na tej samym poziomie wiedzy, VAT był do zera zszedł,
tak,
prawda? A teraz podskoczy do?
5.
5%, okej.
Okay. Znaczy generalnie VAT mamy na poziomie 23 i niektóre rzeczy w sklepie służące do jedzenia i picia są cały czas na poziomie 23. Natomiast te rzeczy, które były na 5% zeszły na 0 i teraz wracają na 5 i to jest zdecydowana większość żywności, zwłaszcza ta żywność nieprzetworzona, czyli owoce, warzywa, ale też takie rzeczy jak tam, nie wiem, mleko, masło, jajka, tego typu historie.
Nie? Wydawać by się mogło, że to niedużo. Nie? 5% co ono tam zaszkodzi inflacji, ale rozumiem, że przy tej skali mogłoby zaszkodzić.
Natomiast... No troszeczkę mogłoby, a poza tym, no wiesz, jacy ludzie są, jak bardzo nie lubią inflacji. No, są w stanie narzekać nawet w takiej sytuacji, prawda? Więc na pewno, oczywiście to nie byłaby jakaś katastrofa, jakiś dramat, natomiast byłaby to zmiana w złym kierunku z naszego punktu widzenia, ale teraz jest szansa na to, że firmy, czy też sieci detaliczne, tak zajadle walczące ze sobą, wezmą to na klatę po prostu. I przynajmniej w tym pierwszym uderzeniu, bo są też takie opinie, ekonomiści mBanku na przykład twierdzą, że to nie jest tak, że tej podwyżki cen nie będzie, ale oni użyli takiego sformułowania, że ta podwyżka zostanie rozsmarowana na kilka miesięcy. W efekcie tak naprawdę jej nie zauważymy, bo nie będzie tak, że pewnego dnia nagle okaże się, że wszystko jest o 5% droższe w sklepie, nie? W sklepie spożywczym oczywiście. Tylko, że to się rozłoży na dłuższy okres, bo faktycznie przez tą wojnę cenową supermarkety nie będą od 1 kwietnia podnosić, ale na przykład Lidl w swoim komunikacie zapewnia, że nie będzie reagował na podwyżkę VAT-u w kwietniu. Czyli w maju już może, tak? O maju nie ma słowa w tym. Chyba, że będzie co miesiąc nowy komunikat wydawać oczywiście, prawda? Żeby w mediach podkreślić tą swoją obecność i jeszcze bardziej zaognić tą wojnę z konkurentami. Natomiast na razie wygląda to bardzo ciekawie i bardzo obiecująco. No bo mieliśmy wojny cenowe na przykład telekomów kilka lat temu, prawda? Wtedy, kiedy ten rynek się kształtował, kiedy ludzie jeszcze nie mieli, jeszcze nie było tak, że każdy ma telefon komórkowy czy też smartfona i dopiero kupowali. I w momencie, w którym ten rynek zaczął się nasycać, czyli już widać było, że rośnie coraz wolniej, nagle zaczęła się wojna cenowa między tymi kilkoma operatorami. Każdy z nich, prawie każdy miał za sobą kapitał zagraniczny, więc to były bogate, duże firmy, które mogły walczyć długo w tej wojnie cenowej. I to robiły przez pewien czas. Potem to się skończyło oczywiście, natomiast to trwało dość długo.
W kontekście wojny cenowej o jednym myślę, choć to pewnie temat na osobną audycję. Tak jak mówisz, stać było telekomy przed laty, żeby trzymać niskie ceny, które pewnie były poniżej zdrowego rozsądku biznesowego. Tak. Tutaj mamy to samo i to trwa i trwa i trwa. Czy nie będzie? Wiem, że oczywiście nie można nagle się odwrócić w drugą stronę i podnieść cen, Bóg wie jak, bo też nikt do ciebie nie przyjdzie, ale że nie mam takiego poczucia, żeby to prędzej czy później jakoś nie wróciło. Nie?
Że oczywiście czy myślisz, że wróci?
Nie może być widoczne, musi być rozsmarowane, używając tego języka ekonomistów mBanku, ale że no, masz jakiś moment bólu, który zniesiesz, ale w którymś momencie będziesz musiał odrobić ból.
To jest też, myślę, w dużym stopniu zależne od tego, jak my się będziemy czuć jako konsumenci, ponieważ wojna cenowa pojawia się. To ładnie było opisane w ostatnim raporcie rocznym Jeronimo Martins, czyli właściciela Biedronki. I właściwie w tym raporcie pierwszy raz zostało jasno napisane, że w tym roku w Polsce będzie wojna cenowa. Oni jakby to zapowiedzieli, spodziewali się tego. Ponieważ oni napisali, że w związku z tym, że mieliśmy spowolnienie gospodarcze w ubiegłym roku i przez bardzo wysoką inflację ludzie zbiednieli po prostu w Polsce, to ten rynek zaczął wolniej rosnąć. Bo dopóki rynek szybko rośnie, to ci, którzy na tym rynku są, nie muszą ze sobą walczyć, bo się mieszczą, prawda? Każdy z nich może rosnąć, nie zagrażając sobie nawzajem, bo cały rynek rośnie i oni się sobą nawzajem nie zajmują, zdobywają sobie kolejnych klientów i wszyscy mogą to robić w tym samym czasie. W momencie, w którym rynek przestaje rosnąć albo rośnie zdecydowanie bardziej, a do tego prognozy mówią o tym, że to, czym oni handlują, przestanie drożeć, ponieważ tutaj też było, no w zeszłym roku mieliśmy bardzo wysoką inflację, ale teraz ona zniknęła i ceny żywności tak właściwie nawet idą w dół teraz w niektórych miejscach. W związku z tym, jeśli te firmy chcą dalej zwiększać swoje przychody w Polsce, a każda firma chce to robić, tak, to jest cel każdej firmy, to w sytuacji, w której ceny nie będą rosnąć, to jedynym sposobem na to, żeby dalej zwiększać przychody, jest zabrać część klientów konkurencji. Bo tych klientów też nie przybędzie już w Polsce, bo już wszyscy chodzą do sklepu.
No tak, ale patrząc po nich, to zawsze gazetka robiła robotę. Czyli to ceną wygrywałeś mimo wszystko, nie? Promocją wygrywałeś, czyli ceną tak naprawdę.
Tak, ale jednocześnie miałeś też powolny, ale jednak systematyczny wzrost tych cen, który się też przekładał na wzrost przychodów. Oczywiście musiałeś te gazetki wydawać, żeby podtrzymać lojalność swoich klientów, tak, żeby oni ci nie uciekli gdzieś tam. Natomiast teraz sytuacja się komplikuje z ich punktu widzenia i trzeba będzie agresywniej walczyć o tych klientów, ponieważ ceny przestały rosnąć. Skoro chcemy mieć wzrost przychodów, dajmy na to, nie wiem, o 10% w ciągu roku, to gdyby był wzrost cen o 10%, to ten sam wzrost cen nam załatwia ten wzrost przychodów przy tej samej liczbie klientów. W sytuacji, w której ceny nie rosną, a dalej chcesz mieć wzrost o 10% przychodów, no to musisz mieć o 10% więcej klientów. a nie przybędzie nagle w Polsce 10% nowych klientów. Mm. Musisz ich zabrać komuś, a żeby ich zabrać, musisz wytoczyć działa i zacząć wojnę cenową. I każda firma ma ten cel w tym samym... to jest niemożliwe, żeby wszystkie wygrały w tym momencie, tak? I na tym polega mechanizm wojny cenowej.
Myślę sobie, ile jeszcze SMS-ów musi wysłać Biedronka, żeby wygrać, nie? Albo przegrać, albo mniej przegrać.
SMS-y
może
są
tak,
niesamowite,
nie?
Tak. Jest
ile nablokowałem się tych numerów, ale to wciąż odżywa jak hydra po prostu i idzie sobie dalej, więc w tym sensie o tym myślę. Rozumiem, że skoro dzisiaj ta walka jest komentowana przez Radę Polityki Pieniężnej i przez właśnie ekonomistów,
no tak,
mówiących,
słuchajcie... Zaczyna mieć wpływ na inflację. Tak?
I to nagle potężny, tak? Czyli tak. Mówimy o mechanizmach sterujących ekonomią w skali kraju i nagle mówimy, słuchajcie, to, że oni się tam biją, dobry moment dla nas, to uwalniamy VAT, zdejmujemy blokadę, wiemy, że nie zaboli.
Tak, i to będzie trwać do momentu, w którym nie wróci stara rzeczywistość, czyli nie wróci ta sytuacja, w której będziesz mógł mieć wzrost przychodów, będąc Lidlem albo Biedronką, za pomocą wzrostu cen także, tak? Czyli jeśli wróci jakaś tam chociażby umiarkowana inflacja, a ona wróci wtedy, kiedy nam będą szybciej rosnąć dochody realnie, one w tym momencie już właściwie zaczęły nam szybciej rosnąć, no ale wiadomo, że tego typu procesy potrzebują kilku miesięcy, żeby się przełożyć faktycznie na to, co się dzieje w sklepach, więc być może za kilka miesięcy ta wojna zniknie. Ale na razie mamy jeszcze efekt tego, co było w zeszłym roku, kiedy nasze realne wynagrodzenia bardzo mocno spadały.
Tak.
Były niższe, bo była wysoka inflacja, nie? Więc to jest jakby taki odłożony w czasie efekt, który widzimy teraz na rynku detalicznym. Ciekawe, jak długo to potrwa, oby jak najdłużej.
Choć jak czytałem niektórych ekonomistów, którzy liczyli, jak ewentualnie zakładając, że nie ma tej wojny cenowej, która z nomen omen staje się tarczą potencjalnej większej inflacji, no to ona mogłaby urosnąć po uwolnieniu tych cen, czy zdjęciu tej blokady, czy wyzerowaniu VAT-u o prawie nawet z 0,7 punktu, więc no, całkiem nieźle.
Tak, całkiem nieźle.
To, znaczy, to nie jest 0,1, 0,2, 0,7. No
0,7,
to już jest,
tak. W miarę widoczne. Dla całej inflacji, no tak. Znaczy cel inflacyjny w Polsce mamy na poziomie 2,5%. Gdybyśmy mieli inflację na tym poziomie, to podskok z 2,5 o 0,7, czyli do 3,2 jest wyraźny. Tak. Ale jak my schodzimy z 10, no, tak, było 5, 4, 3, to jak teraz słyszysz 0,7, to myślisz, 0,7. Rok temu było 18, nie? I przeżyliśmy to tam 0,7 niedużo, więc to też zależy od tego, jaką perspektywę przyjmiemy.
Swoją drogą zobacz, rok temu, nie? Jak to szybko zleciało, że z tak dużych skali inflacyjnych, i to w skali całego świata, schodzimy dzisiaj właśnie do takich poziomów. Nagrywaliśmy jeden odcinek, dyskutując o tym celu inflacyjnym, nawet wspominaliśmy, że państwo pojechali do Davos i dyskutowali o tym, słuchajcie, musimy przesuwać te rzeczy. Nie może być tak, że umówiliśmy się, że nasz cel inflacyjny jest tak nisko. Dzisiaj to jest niemożliwe. Przez długi czas inflacja będzie... Musimy to przesunąć. Mm-hmm. A tu się nagle okazuje, że można.
Tak, chociaż wiesz, no... To cały czas jest historia, która trwa i się toczy i przed nami kolejne miesiące. Jest bardzo wielu ekonomistów, którzy mówią, okej, teraz nam bardzo ładnie inflacja zeszła. Mm-hmm. Za chwilę może nawet będzie nie tylko poniżej 3, ale i poniżej 2% niewykluczone. Natomiast pod koniec roku znowu może być wyżej, ponieważ skończą się te tak zwane efekty bazy statystyczne, czyli to porównanie rok do roku przestanie być takie korzystne. I możemy na koniec roku znów zobaczyć inflację gdzieś tam w okolicach 5%. A 5% to jest taka inflacja, że dzisiaj też trudno ocenić, tak jak z tym 0,7 przed chwilą. Tak? Czy to jest dużo, czy to jest mało? Z jednej strony można powiedzieć nie tak dużo, bo było więcej, a z drugiej strony nie o to chodzi, żeby mieć gospodarkę z 5% inflacją. Ona powinna jednak być niższa, żeby prawidłowo funkcjonować. Bo inflacja powinna być taka, żeby ludzie w ogóle nie zauważali zmian cen w sklepach. Żeby nie mieli tego wrażenia, że wszystko drożeje. Tak? Bo jak coś podrożeje raz na jakiś czas, z tego się składa normalna inflacja, no to ludzie wtedy nie mają z tym żadnego problemu. Nie zmienia to ich zachowań na rynku. Nie? Natomiast jak widzą, że zaczyna wszystko drożeć, to wtedy oni też swoje zachowania zmieniają i wtedy ta gospodarka wchodzi w taki niebezpieczny zakręt, w którym przestaje działać tak, jak powinna.
Choć ostatnio siedząc tu i podsumowując 100 dni rządu Donalda Tuska, swoją drogą to jest niesamowite. Wydawało mi się, że w przestrzeni podcastowej to zniknęło, że telewizja, gazety, media te horyzontalne, że tam aż kipi, ale u nas widać było w komentarzach, że nie ma znaczenia, czy to jest podcast w niezależnym miejscu, czy to jest duże, naznaczone jakoś tam medium. Energia, kiedy mówisz, chwalisz na przykład rząd Tuska za coś, albo ganisz rząd Prawa i Sprawiedliwości za coś, jest ta sama. Więc zostawiając to, cieszę się, że to budzi emocje, to bardzo dobrze, ale mówiliśmy o tym, że przyjdą KPO, poprawi się koniunktura, więc teoretycznie narysuje nam się scenariusz, w którym ludzie mają co wydawać. A tak, idąc i wydając więcej niż teraz, zaczyna nam rosnąć inflacja.
Teoretycznie może urosnąć, tak.
Zapytać właśnie o to, co jeszcze poza
zmienianym...
No właśnie, poza zmienianym batem może ewentualnie wpłynąć na rosnącą inflację w końcówce roku.
No wszyscy podkreślają, że znacznie ważniejszym i znacznie takim mocniejszym efektem, który może nam kopnąć tą inflację wyżej, będzie uwolnienie cen energii, czyli rozstanie się z kolejnym elementem tarczy antyinflacyjnej Mateusza Morawieckiego, już ostatnim chyba. I to zapowiedziano na lipiec. I wcześniejsze prognozy mówiły, że energia może nam podrożeć nawet o 60-70% i to miałoby faktycznie duże przełożenie na inflację.
Ale 60-70% dla biznesu czy dla domu?
Dla wszystkich, dla domu, tak.
O, okay.
Dla biznesu to chyba akurat mniej, bo biznes już wcześniej miał wyższe podwyżki, a gospodarstwa domowe miały zamrożone. Natomiast tak nie będzie. Nie będzie tych podwyżek aż o tyle. To można w tej chwili już otwarcie powiedzieć, że nie będzie aż tak dużych podwyżek, ponieważ po pierwsze rząd nie ukrywa, że przygotowuje jakiś nowy program osłonowy, który te ewentualne podwyżki sprasuje, tak, tak, żeby one były zdecydowanie mniejsze. A przede wszystkim Urząd Regulacji Energetyki, prezes urzędu, też dość jasno już zapowiedział, że będzie obniżał taryfy, tak żeby zdążyć przed lipcem. Bo uwolnienie cen, odmrożenie cen będzie polegać na tym, że z tego zamrożonego poziomu z 2021 roku podskakujemy do ceny, która jest w taryfie dla gospodarstw domowych. I ta taryfa dzisiaj jest o te 60 czy 70% powyżej poziomu zamrożonego. Ale jak obniżymy taryfę, to już nie będzie o 60%, tylko nie wiem ile, ale zdecydowanie mniej. A można tą taryfę obniżyć, ponieważ ceny na rynku energii elektrycznej idą w dół od wielu miesięcy. Więc jest to całkowicie fundamentalnie uzasadnione. I prezes URE zapowiadał, że to zrobi. Więc pewnie... Znaczy trudno powiedzieć, co będzie z tymi cenami energii elektrycznej od lipca. Bardzo możliwe, że one jednak urosną, ale nie aż tak bardzo, jak wcześniej mówiono. To może być, nie wiem, kilkanaście procent, myślę, że nie więcej niż kilkanaście. I wtedy będzie jakieś tam przełożenie na inflację, ale ono też nie będzie aż takie duże. Widziałem opracowania ekonomistów z banków, już teraz BNP Paribas chyba, i oni mówili, że to będzie jakiś tam jeden punkt procentowy inflacji wyżej. Czyli będzie wyżej, ale też nie będzie katastrofy znowu. Nie? Natomiast ten czynnik fundamentalny, czyli wzrost wynagrodzeń w gospodarce, tak? Płace minimalne poszły w górę o 20% od 1 stycznia. Emerytury poszły w górę o 12% od marca.
Jest co wydawać.
Tak, i generalnie wynagrodzenia w gospodarce nominalnie rosną cały czas o ponad 12%. Przy inflacji 3% to jest 9% realnie wzrostu. 9% realnego wzrostu wynagrodzeń nie mieliśmy ani razu w XXI wieku w Polsce. Ostatni raz w 99 roku tak było. Więc to na pewno może wywołać jakieś impulsy inflacyjne. Ale też ekonomiści mówią, że z drugiej strony w czasie tego ostatniego epizodu z wysoką inflacją, czyli raptem półtora roku temu, bardzo dużo przedsiębiorstw postarało się o to, żeby przy okazji sobie podkręcić marże, bo otoczenie sprzyjało, tak? Już tam nikt nie patrzył, czy te podwyżki są uzasadnione, czy nie, więc jak już podnosisz w sposób uzasadniony,
no aż to, dziwiło się człowiekowi,
to podnosisz jeszcze trochę wtedy, nie?
I, że się nie podwyższało, tak?
Tak, i dzięki temu te firmy mają wyższe marże. W związku z tym znów mają poduszkę bezpieczeństwa, więc przez jakiś tam czas ewentualnie mogłyby brać na klatę ten wzrost kosztów wynagrodzeń właśnie chociażby w firmach. I to nie musi się tak jeden do jednego natychmiast przenosić na kolejny skok inflacji, tak jak to było 2 lata temu, kiedy firmy nie miały tej poduszki, teraz mają. Więc być może to będzie się odbywać spokojniej i nie aż tak gwałtownie jak poprzednio. Ale to jest ciekawe zagadnienie, bo ekonomiści też nie są zgodni co do tego między sobą i też się kłócą, czy na koniec roku zobaczymy inflację 4% czy 8%. Ale wszyscy są zgodni, że nie będzie 2%. Że za chwilę zobaczymy 2%, ale to nie zostanie na tym poziomie, się odbije. Tylko nie są w stanie się dogadać, jak mocno się odbije. Czy troszeczkę, czy trochę bardziej.
I powodów, tak jak mówiłeś, trochę jest, bo zmienia nam się ta baza.
Tak,
legendarna baza, która nam regularnie wraca, ale ona pokazuje właśnie, od czego my tak naprawdę liczymy tą inflację, więc to jest jakiś czynnik. Już chciałem, żeby puentą tej naszej audycji dzisiaj było: wojna cenowa trwa, ale to nie ma sensu. Okazuje się, że to nie jedyny czynnik, który może wpłynąć na inflację.
Choć może trwać przy okazji.
Panie Rafale, dziękuję za dziś.
Dziękuję.